Zawsze tak jest, że ta pleszka to myli mi się z pliszką. Bo nazwy podobne są.
Dzień dobry.
Wyglądy nie są podobne.
No zupełnie są niepodobne, ponieważ pliszka, jeżeli masz w domyśle tutaj siwą, no to jest...
Ma długi ogon, to, mała
tak,
jest.
To tak jak powiedziałam, siwa, no to siwa, taka szara, tak, mała kulka z długim ogonem, a pleszka to jest ptak no trochę większy od wróbla i pomarańczowy, przynajmniej samiec ma taki mocny pomarańczowy brzuch. Ja też powiem, że ona robi na tyle wrażenie, że nawet ostatnio mój partner mówi do mnie, że ja widziałem pierwszy raz tak z bliska tą pleszkę, to ona jest taka pomarańczowa, ale tak mocno i on był w szoku, że ona jest tak kolorowa. No i faktycznie jest kolorowa, jak ją widzimy z daleka, to może tak aż no właśnie to się tam zlewa z okolicą, z różnymi tłami, ale jak z bliska zobaczymy, no to jest ptak, który przychodzi nam na myśl, że on to jest jakiś egzot, to jest w ogóle niemożliwe, że to żyje w Polsce.
Generalnie myślę o tym, że natura, czy tamten najwyższy, źle to wymyślić, że ptaki powinny być zdecydowanie większe, takie wielkości kury przynajmniej.
Ale człowiek...
I wtedy, gdybyśmy mieli taką fajną pomarańczową kurę, ale ona by robiła wrażenie...
Ale człowiek jest rozumny i wymyślił lornetkę, więc trzeba korzystać z tych narzędzi, drogi Włodku.
Dzień dobry, też tutaj jestem, wbrew pozorom, ale chciałem wrócić do tego twojego pliszko-pleszkowania. I tutaj Ewelina oczywiście weszła w subtelności kolorystyczne. Ja bym powiedział państwu prostszą rzecz. Jeżeli ptak jest ustawiony poziomo, to jest pliszką, a jak jest ustawiony pionowo, to jest pleszką. To znaczy sylwetka pleszki jest wyprostowana, a sylwetka pliszki, jak ona sobie tak skubie, chodzi, no to jej ciało jest jakby ustawione
horyzontalnie,
a ten wertykalnie i już jest łatwo, proszę Państwa.
No nie wiem, ja tam wolę opcję mała szara kulka z długim ogonem i to wiadomo,
tak,
że jest pliszka.
Tak, powiedziała, że jedna robi psi, 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 a druga robi pso, pso, pso.
O,
i wtedy
tak,
to jest tak fundamentalna różnica, że w ogóle
tak,
o czym
no bo
mówimy.
W sumie to pliszka to tylko tam robi takie swoje tam pip, 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 a pleszka to tak, ona to śpiewa ohoho i potrafi jeszcze naśladować inne gatunki ptaków. No, podobno nawet w trakcie jednej takiej pioseneczki krótkiej, nawet z 5 różnych gatunków może wpleść, więc potrafi zmylić.
Zdolna uczennica czy oszustka?
Myślę, że zdolna uczennica, do tego jest wiecznym głodomorem.
Muzyczny kolarz robi.
Jeszcze jest wiecznym głodomorem, bo je i podobno w ciągu doby jest w stanie zjeść więcej niż waży sama, więc... Tak,
i nie tyje, uwaga,
nie
i tyje.
No właśnie, bo ma szybką przemianę materii, więc no to lekkiego życia nie ma, no bo
coś
złap
na to
sobie,
bierze, tak?
Złap
na
sobie bardzo dużo owadów. Materii? Nie, że bierze, tylko po prostu ma taką szybką przemianę materii. Może to kwestia tego, że to jest ptak, który, no powiedzielibyśmy tak przekładając na nasze, to, że ma ADHD, bo ona nie potrafi siedzieć sobie w bezruchu, tylko nawet jak teoretycznie gdzieś siedzi, to i tak cały czas macha ogonem, góra, dół, tak w pionie tym ogonem sobie tak... wymachuje, więc co faktycznie mógłbyś też zaraz Włodku mi powiedzieć,
nie,
ale pliszka
sobie,
też tak robi.
Że to w takim razie byłby wdzięczny obiekt do badania dla naukowców, tych, którzy chcą wymyślić lek na schudnięcie, tak? Na szybką przemianę materii trzeba by tego ptaka przebadać. Ale z drugiej strony to myślę sobie, ile razy trzeba by chodzić do toalety, to już sam nie wiem.
Ale zobaczcie, bo to też działa w drugą stronę, nie? Bo te eksperymenty, bo na pleszkach akurat wiele eksperymentowano, tak to nazwijmy, i na przykład jeżeli mamy piękną, ciepłą wiosnę, a potem mamy ciepłe lato, to zapotrzebowanie pokarmowe jest duże, ale jeszcze ogarnialne, tak to nazwijmy, nie?
Jak to duże, jak ciepłe lato? Jak ciepłe lato, to znaczy, się
no
jeść ona, nie chce, albo on, coś lekkiego.
No tak, ale ona je dużo wtedy, nie? No bo tak jak powiedziała Ewelina, potrafi zjeść więcej niż sama waży. Aha. Ale jak temperatura się na przykład obniża, to jest zapotrzebowanie jest jeszcze większe, no bo wtedy to trzeba się ogrzać i tak dalej, owadów jest mniej, więc okazuje się, że taki spadek temperatury o kilka stopni, który utrzymuje się dłużej, może być, jakkolwiek dziwnie to brzmi, śmiertelnym zagrożeniem dla takich pleszek, bo one wtedy, no ta przeżywalność jest po prostu dużo, dużo mniejsza.
To one muszą szybko odlatywać do tak zwanych ciepłych krajów.
To nawet nie tak zwanych, bo pleszka odlatuje do Afryki subsaharyjskiej, więc tam
to
jest ciepło.
Jest.
Tak, zdecydowanie. więc tak, w przeciwieństwie do jej kuzyna, czyli do kopciuszka, który często jest mylony z pleszką, bo no, dosyć podobnie wygląda, też tak kiwa ogonkiem, tylko że jest, jak sama nazwa wskazuje, kopciuszek, to taki obkopcony, czyli w zasadzie praktycznie czarny. Prawie cały czarny i naprawdę jest bardzo bardzo podobne, zwłaszcza samice tych gatunków są do siebie podobne, tam się to już różnią praktycznie odcieniami, bo jedna jest szara i druga też jest szara, tylko ta pleszki jest, ten szary jest wpadający w pomarańcz, ale to jest tak subtelna różnica, że samice można pomylić i młode ptaki, takie świeżo wyklute też można pomylić, one są nakrapiane. I tylko jeszcze skończę swoją myśl, że kopciuszki zimują w basenie Morza Śródziemnego, więc one tutaj są bliżej nas, także szybciej też do nas wracają, a pleszki jeszcze cały czas lecą, bo to też nie jest tak, że wszystkie, dobra, tam jest, nie wiem, 30 kwietnia czy 3 maja, to wszystkie pleszki naraz przelatują, tylko one przelatują stopniowo, najpierw te najsilniejsze samce, później trochę słabsze i tak się dzielą tymi, z tą przestrzenią, tak, czyli tak zwanymi rewirami, przelatuje pierwszy samiec, ma największy teren, on tu jest pan na Włościach, przelatuje kolejny, dobra, to się tam pogonią trochę, no właśnie, bo jeszcze jak tam ptaki się przeganiają, no to najpierw, drodzy Państwo, śpiewają, ten śpiew ma sygnalizować, że tu to ja jestem taki mocarz, tak pięknie śpiewam, ten rewir jest mój. Jeżeli ten śpiew nie pomaga, to zaczynają się ptaki tłuc. I ostatnio już w pracy koledzy do mnie, tak, no jak widziałem, jak się tłukły, ale jak się tłukły, a ktoś obserwował, jak tam kosy się tłukły, ktoś tam zięby obserwował tłukące się. I jak to polega, bo naprawdę wszyscy, co widzą tłukące się ptaki, to tak przeżywają. Także, no faktycznie, bo jest to obserwacja niesamowita. Bo one się szczepiają pazurami i tak lecą tak razem takie kulki takie kotłujące się i tak upadają gdzieś na ziemię, gdzieś tam o drzewo jakieś się obijają, bo to jest taka...
Robią młyn.
No tak, robią taki młyn i, no i to ma pomóc w podziale tego terytorium. Jak to nie pomoże, no to już idzie ostro, drodzy Państwo, to już wtedy może i krew się polać.
To chodzi o teren czy o samicę?
Nie, nie, to chodzi o teren. Także tak jak
wygląda,
już jest
wiesz,
teren,
wiejska dyskoteka.
To już później z samicą powinno być no, łatwiej, tak? To już się tak nie leją.
A jak masz ziemię, to...
Tak jest, to już jest, to już jesteś gość, tak jest.
Rozumiem. Tak, najpierw szukasz sobie dobrej miejscówy, a potem szukasz sobie, że ta dobra miejscówa zorganizuje ci partnerkę, a nie na odwrót, że z partnerką szukacie sobie odpowiedniego miejsca. No,
wiesz, dlatego... to trochę jest tak jak z samochodem, jak masz dobry samochód, to i kobieta się jakaś
naprawdę,
znajdzie, a jak
tak?
kiepski, to... A przynajmniej łatwiej się powinna znaleźć. No niestety tak to działa, nie? My jesteśmy panie wzrokowce, no to...
No to... jeżdżę na tym rowerze, jeżdżę na tym rowerze. Szok, proszę Państwa, szok to jest. Ptasie, Radio Gdańsk. O pleszkach rozmawiamy, ale kopciuszki też nam się tutaj pojawiły. Ja myślałem, że nazwa kopciuszek pochodzi od tego, że one lubią jak kominiarz, taki kopciuszek troszeczkę kominiarz, tak? Ale mówię to z dużym uśmiechem i sympatią. Lubią usiąść na kominie i sobie śpiewać, albo usiąść na antenie przy kominie i sobie śpiewać.
Tak, to prawda. I trochę o nich mówimy, bo one no, często się, mówię, Państwu mylą, tak? Pleszki z kopciuszkami. Kopciuszki bardziej w środku miast możemy spotkać, w kościołach, one bardzo chętnie gniazdują, bo to im przypomina takie naturalne skały, gdzieś tam jakieś takie wysokie pionowe ściany. Zdarza się też...
W Nowej Głównej, czy raczej w Zwolnicy?
Oj, może być i tak, i tak. Zdarza się też, że jak ktoś z Państwa buduje dom, i jeszcze nie jest wykończony, tylko no jest tam, że tak powiem, możliwość wlotu i wylotu, no to też te kopciuszki chętnie takie miejsca zajmują, bo to im przypomina to, co jest tam, że tak powiem, w naturze i też tam mogą gniazdować i wtedy jest problem, no bo co zrobić, no to wtedy trzeba najlepiej poczekać, aż one zakończą ten lęk, czyli to jest kwestia pewnie 2-3 tygodni, w zależności od momentu, w którym się je tam gdzieś zaobserwowało. A pleszki, bo o nich nie powiedzieliśmy, to możemy spotkać tak, w lesie, ale raczej na skraju lasu, to nie są ptaki takiego typowego wnętrza lasu, chyba że mamy jakieś takie prześwietlone lasy, naturalnie, no, czy poprzez rękę człowieka, czyli gdzieś, gdzie jest więcej światła, tam będą właśnie pleszki. Oczywiście muszą być dziuple, bo kopciuszki wybierają, czyli te, o których przed chwilą mówiłam, to tylko gdzieś tam jakieś zakamarki, wnęki, czyli w budowlach bardziej, a pleszki dziuple, czyli muszą być dziuple, mogą być w ogrodach, w parkach, na cmentarzach, w sadach, no i właśnie w Państwa ogrodach też jak najbardziej, w ogródkach działkowych, mają Państwo powieszoną budkę lęgową na przykład, bo one też bardzo lubią budki lęgowe. Mówi się, że ta budka typu A, czyli taka jak dla sikor, to ona będzie zajmować chętnie ta pleszka, ale ja mam też obserwację, że miałam budkę tą taką bardzo dużą, jak dla no taką, w którą pamiętacie, czyściliśmy kiedyś jak siniak w niej gniazdował, to jeden rok był taki, że gniazdowała w niej pleszka. A czemu kto jej zabroni? Jak duża chata, to czemu ma nie wybrać?
Nie? A nikt jej nie pogonił, tak?
Tak jest właśnie.
Są nawet specjalne budki, tak zwane budki półotwarte, bo tutaj kluczem jest nie tyle jakby wielkość tej budki, co wielkość samego otworu wlotowego. I tak jak sikory czy kowaliki raczej wybierają te takie z najmniejszym otworem wlotowym, bo on jest najbezpieczniejszy, czyli jak jestem w stanie się tylko przecisnąć, to sama budka jest dla mnie okej, okay, to akurat tutaj pleszki bardziej na bogato, że tak powiem, czy bardziej nie boją się takich zagrożeń, więc ja kiedyś w parku obserwowałem taką budkę zdezelowaną, taką już rozszczelnioną lekko, z wielkim wykutym przez dzięcioła otworem, bo ten dzięcioł sobie ten otwór, który stworzył człowiek, poszerzył i tam przez pierwsze dwie wizyty w ogóle nie patrzyłem na tą budkę, no bo kto przy zdrowych zmysłach chciałby w takim niebezpiecznym miejscu...
W takiej ruinie, tak?
W takiej ruinie. I to jeszcze widać, że tam drapieżnik był jakiś, no bo w tym sensie drapieżnikiem był dzięcioł. Był już, więc on na pewno zna to miejsce, więc na pewno je kontroluje, więc nie ma tam co inwestować. A potem po prostu latały piękne pleszki i to jeszcze było takie zachodzące słońce, taka prawie złota, czy tam złota godzina, więc one sobie tak przez te promienie słońca tak prześwietlały się te pióra i tam wokół było pełno much i one sobie tak latały. No naprawdę było takie zderzenie, tak? No bo z jednej strony mamy tą ruinę, a z drugiej strony mamy te piękne ptaki, które tak pięknie
swoją
latają.
Drogą, to jest dobry temat na kolejną audycję, tak? Miejsca gniazdowań różnych ptaków.
W sensie takie...
ekstremalne.
Ekstremalne albo... wydające nam się jakieś nietypowe, tak?
Niewiarygodne,
tak jak kościół,
czasami,
czy jakieś, albo w ogóle jakieś dziwne wnęki typu, albo buty i...
kościoła jeszcze się odniosę, bo powiedziałaś, że te kopciuszki to w kościołach, a potem powiedziałaś, że one w takich wnękach jednak.
No tak, ale chodzi o to, że ten kościół, no to też daje dach nad głową, ma różne też zakamarki, wnęki, do tego są i pająki, pajęczyny, więc też jest coś, co zjeść, więc gdzieś tam one sobie dobre miejsce też potrafią znaleźć. Ja już tak w skrócie wszystko mówię, bo spieszę się, nasza audycja jest ograniczona czasowo, więc włączyło mi się gadanie. Drodzy Państwo, Włodek mi dał kawę i jakoś tak się uruchomiłam, zaczęłam dużo mówić.
Nie róbcie tego w domu, u siebie. Gdybyście zaprosili Ewelinę, nie częstujcie kawą.
Tak, no właśnie, przepraszam, że tak trochę poza ptakami, ale powiem Państwu sytuację z dzisiaj, jak w pracy do mnie, przez telefon rozmawiam z kolegą i tak do niego mówię i się zakrztusiła, mówię, przepraszam, bo mówię i widzisz, piję kawę, nie powinnam pić kawy, jak mówię, a on, ale kiedy ty pijesz tą kawę, skoro ty cały czas mówisz? A ja mówię, w międzyczasie.
A ja z drugiej strony, proszę Państwa, muszę częściej poić kawą Ewelinę, bo wtedy ona gada, a ja jestem tutaj spokojnie, bo ja tu cały czas jestem wbrew pozorom. I próbuję tam od czasu do czasu pół słowa powiedzieć, ale się nie nagadam, a ciągle audycja jest, że tak powiem, wykonana.
Co zatem ciekawego i interesującego możemy opowiedzieć o życiu pleszek i kopciuszków, Pani Ewelino? Ale że co? Zatkało?
No właśnie się zastanawiam, kakao? Bo już chyba wszystko powiedziałam.
Ja mam jedną ciekawostkę i być może Ewelina będzie w stanie na nią odpowiedzieć. Ponieważ wyczytałem, i to zarówno w polskiej, jak i w tak zwanej obcojęzycznej literaturze, że
człowiek, proszę, który czyta.
Oczytany człowiek, oczytany. A jeszcze języki znający, proszę Państwa, prawda?
Stopnia,
jaka subtelna autoreklama. Nieistotne. Istotne jest to, że wyczytałem, że kukułki, znaczy pleszki, bardzo często padają ofiarą kukułek. Ale uwaga, okazuje się, że czasami ta obecność kukułczego pisklęcia wpływa pozytywnie na młode pleszki, ponieważ to jest większy ptak, który grzeje, i w ten sposób jakby zapewnia odpowiednią temperaturę w gnieździe.
Ale halo, czytałem, że jest inaczej, że młoda kukułka, ona bardzo szybko rośnie, jest najsilniejsza, domaga się jedzenia, inne małe ptaszki nie dostają, te pleszki nie dostają od swoich rodziców jedzenia, a ta kukułka potem je jeszcze wyrzuca z gniazda.
I to jest dokładnie to, do czego ja piję, mówiąc krótko, a propos tego, że susza i trzeba pić i robić kałuże. No bo skąd taką, jeżeli faktycznie tak jest, a wszyscy w literaturze podają, że kukułka pierwsze co robi, jak tylko nawet oka jeszcze nie otwiera młoda kukułka, tylko ma taki instynkt, że wywala wszystko, co jest z gniazda. Mhm. No to skąd ona wie, że akurat jest w gnieździe pleszki i akurat tych pleszek nie powinna wyrzucić? No bo skoro to jest opisane w literaturze, to nie może być jakiś jednostkowy przypadek. Tylko musi być to przypadek jakiś taki, no, obserwowalny gdzieś tam.
A może kukułki są spokrewnione z pleszkami? To rodzina.
Może tak być, ale trochę daleko mają, wydaje się, tak ewolucyjnie. Jakbyśmy popatrzyli i próbowali sobie rozrysować na jakimś schemacie, to kukułka nie ma specjalnie blisko do pleszek. No ale jeżeli tak jest, nie, że rzeczywiście bywa tak, że ludzie opisują, że kukułka kukułka, czy to pasożytnictwo kukułki może mieć pozytywny wpływ na pleszki młode, które tam w tym samym gnieździe są, to jak to się dzieje? Skoro kukułka normalnie powinna wszystko wywalić z gniazda.
Najpierw chciałam powiedzieć kuku, kuku i nic nie powiedzieć, ale później...
Nie słyszałem.
Ale nie, na tyle długo mówiłeś, że zdążyłam się zastanowić i mam pewną hipotezę, bo tak, to co ty, Wódku, powiedziałeś, że kukułki młode wyrzucają, rozpychają się i wyrzucają z gniazda inne ptaki, te, które tam prawowicie powinny w tym gnieździe być, to powiedzieliśmy sobie, że pleszki gniazdują głównie, albo przede wszystkim, albo i tylko i wyłącznie w dziuplach. Więc jeżeli ona ma dziuplę, albo właśnie budkę lęgową, no to jak ona ma wyrzucić te młode? Załóżmy, że jest taka właśnie budka lęgowa i faktycznie jest w niej pleszka, no to ta kukułka, nawet jak tam wlazła, no to jak wyrzuci? No nie wyrzuci.
Widzicie Państwo, jak to dobrze z mądrym człowiekiem pogadać.
Prawda?
Bo jak teraz to powiedziałaś, no to oczywiście ma to absolutnie sens, nie? No bo jak mamy sobie takie gniazdo trzcinniczka, który, czy tam trzciniaka, czy jakiegokolwiek innego ptaka z gniazdem otwartym, no to ono robi bach, 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 bach i jest pozamiatane. Ale jeżeli ona jest w środku dziupli, no to już nie ma takiej mocy, żeby te kilkanaście centymetrów te młode, czy te jaja, czy te pisklęta wyrzucić, więc wtedy rzeczywiście te wszystkie kropeczki zaczynają się łączyć i puzelki wpadają w odpowiednie miejsce i mamy piękny obraz.
I teraz to było Ptasie Radio Gdańsk. Piotr Kamon wraca do domu, pisze piękny artykuł do jakiegoś Nature albo innego National Geographic, czy gdzie tam.
Tak zrobię, proszę Państwa. O. Nie wiem, czy zostanie opublikowany, ale to jest genialna myśl. Zanim jeszcze się rozejdziemy, to ja tylko do tych kukułek na sekundę wrócę i powiem, że pleszki mają czysto niebieskie jaja, tak to nazwijmy, bez żadnego nakrapiania, bez żadnego niczego i tak dalej, i tak dalej. I podobno jest tak, że te kukułki, które składają jaja do gniazd pleszek, czy były wychowane przez pleszki, to znaczy ta różnica pomiędzy tym czysto niebieskim jajem, bez żadnych nakrapiań i jakichkolwiek innych kropeczek sprawia, że te pleszki by rozpoznały to jajo, że jest nie ich, tak to nazwijmy. Więc no podobno jest tak, że te, które się wychowały u pleszek, też składają takie jaja jak pleszki i wtedy szukają sobie pleszek do tego, żeby tam te jajka podrzucić. W tym sensie rodzina, można powiedzieć.
Tylko proszę dopisać współautorkę Ewelina Sobańska. To było Ptasie Radio Gdańsk.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Sponsorem audycji była tak zwana głupawka.